Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz pił i jadł? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Bardzo dziękuję księżom za zaproszenie, za gościnę, wspólnotom, które również chciały, żebym tutaj był dzisiaj wśród was, szczególnie wspólnocie mężczyzn świętego Józefa, wspólnocie mężczyzn Jana Pawła II i innym wspólnotom męskim. Tak jak zostało powiedziane na początku mszy świętej przez księdza, z reguły tego rodzaju wyjazdy nie są proste, zawsze pojawiają się trudności, a szczególnie jeżeli chodziło o ten przyjazd tutaj, to tych trudności było aż nadto. I zastanawiałem się na początku, skąd tyle trudności, ale chyba odpowiedź przyszła bardzo szybko w momencie, kiedy zacząłem się zastanawiać: Panie Jezu, o czym mam tutaj mówić? Bo mężczyźni powiedzieli, że po prostu mam to sam rozeznać, że Pan Jezus mi powie, co konkretnie mam przekazać wszystkim, którzy tutaj są. I praktycznie cały czas od początku, kiedy pojawiła się propozycja tego wyjazdu i rozeznawanie tematu, w sercu głos podpowiadał: mów o wierności, mów o tym złu, jakim jest rozchodzenie się małżonków, mów o tym złu, jakim są grzechy cudzołóstwa. To są bardzo trudne tematy, jedne z najtrudniejszych, jakie można podejmować, będąc kapłanem. I wiadomo, że siły zła zrobią wszystko, żeby o takich sprawach dziś nie mówić, a raczej mówić o czymś przeciwnym, że dzisiaj to już wolno dosłownie wszystko. Ale wola Boża święta, trzeba za nią iść i będę chciał o tym coś powiedzieć. Ale jeszcze na początku kilka słów komentarza, szczególnie do dzisiejszego pierwszego czytania. Czytania, które być może często pojawiają się przy okazji mszy świętych pogrzebowych. I tak chciałbym, żebyśmy się odwołali do przynajmniej kilku zdań z tego pierwszego czytania, bo być może one niosą odpowiedzi na pytania, które w sobie nosimy. Mianowicie często jako kapłan spotykam się z ludźmi, którzy mówią: proszę księdza, to jeżeli Bóg nas tak bardzo kocha, to dlaczego stworzył śmierć? No Bóg nie stworzył śmierci. I dzisiaj o tym się dowiadujemy. Czytanie z Księgi Mądrości, drugi rozdział. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. I potem, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A więc w planie Bożym nie było śmierci. Myśmy zostali stworzeni do nieśmiertelności. To człowiek sam wybrał śmierć. Można powiedzieć, człowiek sam niejako stworzył śmierć swoim wyborem. Wyborem zła, grzechu, wyborem szatana, któremu podsunął pewną pokusę i którą człowiek przyjął. Sam człowiek stworzył sobie śmierć. To nie było zgodne z wolą Bożą. Ale Bóg jest ponad wszystkim. I Bóg jest przede wszystkim miłością. I w planie Bożym było uwolnić człowieka od tego fatalnego wyboru, dać mu mimo wszystko nadzieję na życie wieczne z Bogiem, na tę nieśmiertelność, którą człowiek tak łatwo stracił. Jedyne, czego Bóg od nas pragnie, to żebyśmy przeprosili Go za to zło, które dzieje się w naszym życiu, abyśmy zerwali z grzechami, abyśmy przyjęli Jego przebaczenie i Jego miłość. I abyśmy zechcieli żyć w zgodzie z Jego przykazaniami. Jeszcze raz to trzeba sobie powtórzyć. Śmierć pojawiła się w życiu człowieka ze względu na nasze grzechy, z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa. I ktoś znowu powie: no to dlaczego my musimy cierpieć z powodu Adama i Ewy, jakichś ludzi, którzy żyli ileś tam lat temu? I tutaj cała istota tkwi w tym, że gdybyśmy byli na ich miejscu, postąpilibyśmy pewnie dokładnie tak samo. Skąd o tym wiemy? Bo każdy z nas zgrzeszył. Jeśli by tu ktoś z nas był bezgrzeszny, jak była Maryja, to miałby prawo tak powiedzieć, że dlaczego mam cierpieć z powodu grzechu Adama i Ewy. Ale ponieważ każdy z nas nie jeden raz w życiu zgrzeszył, to możemy powiedzieć na 100% na miejscu Adama i Ewy postąpilibyśmy tak jak oni. Dlatego też potrzeba, abyśmy się uważnie przyglądali tym przestrzeniom naszego życia, które niosą ze sobą śmierć, wybór śmierci. I zawsze śmiercią, rozmaicie pojętą, kończą się każde nasze życiowe wybory, które są złamaniem Bożego przykazania. I trudno o bardziej wyrazisty przykład wyboru śmierci niż właśnie wtedy, kiedy człowiek łamie Boże przykazania choćby właśnie w przestrzeni małżeństwa, rodziny, kiedy pojawiają się upadki uderzające w szóste przykazanie, nie cudzołóż. Przerażające jest, ile dzisiaj rozpada się małżeństw z tego powodu. Przerażające jest, ile za tym wiąże się potem ludzkiego cierpienia. Cierpienia współmałżonka, który nie jest winien tego upadku swojego męża czy żony, który musi ponosić konsekwencje tego zła. Przerażające jest, jak bardzo cierpią dzieci w takich małżeństwach, rozbitych małżeństwach. Przerażające, jak to uderza w Kościół, w całe społeczeństwo, w naród i przede wszystkim w cały Kościół, którego świętość jest naruszana, umniejszana. Przerażające, jak, i to jest na pierwszym miejscu, bardzo cierpi Chrystus z tego powodu. Jak każdy tego rodzaju czyn, grzech uderza w Niego samego. Jest to dosłownie nasz współudział w męce, w cierpieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze bardziej przerażające, jak my zaczynamy to coraz bardziej akceptować, przechodzić nad tym do porządku dziennego i mówić, przecież nic się nie stało. Przecież miałem do tego prawo, przecież to z powodu miłości, bo kogoś pokochałem. To jest prawdziwa miłość, tamta się nie liczy. Na różne sposoby sobie tłumaczymy, dlaczego powinno było się tak stać w moim życiu. I że to jest najlepszy możliwy wybór na teraz, na dziś. I ktoś powie, nieważne, że nie mogę przyjmować Komunii Świętej, nieważne, że z tego powodu cierpią moi bliscy. Najważniejsze jest to, że teraz jestem szczęśliwy. Jakże szatan może człowieka oszukać, okłamać, ale przecież wiemy, i o tym też mówi dzisiejsze czytanie, że przyjdzie kiedyś ten moment, w którym trzeba będzie stanąć przed Bogiem, przed prawdą. I nie będzie wtedy tłumaczenia się, bo mąż był zły, bo żona była zła, bo tak musiałem, bo nie było innej możliwości. Wtedy trzeba będzie zdać rachunek z tego, dlaczego byłeś niewierny. Dlaczego nie dotrzymałeś przysięgi, którą składałeś przede mną. Dlaczego złamałeś Boże przykazania. A my wciąż się tłumaczymy. Nie ma praktycznie tygodnia, jeśli by nie powiedzieć dnia, żebym nie otrzymał jakiegoś telefonu, maili od osób, które radzą się, co mam zrobić, zostawił mnie mąż, zostawiła mnie żona. Ale też, i myślę, że te maile są szczególnie ważne, pojawiają się takie informacje, wiadomości, kontakty od ludzi, którzy mówią, że w ich życiu pojawiają się tego rodzaju pokusy i nie wiedzą, co zrobić. Bo wielu ludzi, którzy są blisko nich, mówią, nie przejmuj się. Dzisiaj wszyscy tak robią, że właściwie to nawet nie jest grzech. Co mam w takiej sytuacji zrobić, kiedy pojawia się tego rodzaju okazja do grzechu, pokusa do zdrad? Trzeba by zadać sobie pytanie, czy jeżeli by w twoim życiu pojawiła się rzeczywiście taka okazja do grzechu, taka pokusa i nie dowiedziałby się o niej nikt, twój współmałżonek, twoje otoczenie, czy byś z niej skorzystał? Czy miałbyś w sobie tyle siły samozaparcia, a może nawet miłości do Pana Boga, żeby w imię tej miłości odrzucić tę pokusę. Okazuje się, że wielu mówi, no raczej chyba nie dałbym rady oprzeć się tej pokusie. Dlaczego dzisiaj jesteśmy tacy słabi? Bo może te nasze relacje z Jezusem są zbyt słabe, bo być może za mało zastanawiamy się nad Jego męką, cierpieniem. Bo być może za mało czytamy Słowa Bożego, które przecież bardzo wyraźnie mówi, ostrzega. I tak właśnie kiedyś, modląc się przy pewnej okazji nad tym tematem, dosłownie tak na chybił trafił. Otworzyłem sobie Pismo Święte, ale też liczyłem na to, że mi Pan Jezus podpowie, jak mam poprowadzić pewnego człowieka, który znajduje się właśnie w takiej sytuacji. I dosłownie jaki otrzymałem fragment. Fragment z Księgi Przysłów, 6 i 7 rozdział. Ja bym chciał przeczytać najpierw to w całości, a potem we fragmentach odnieść się do tego, co mówi Pan Jezus. Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj, wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi. Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz. Gdy budzisz się, mówią do ciebie, bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia, upomnienie, nagana. One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język ma gładki. Jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj się złowić. Bo nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie. Czy schowa kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty? Czy kto pójdzie po węgłach ognistych, a stóp nie poparzy? Tak ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania. Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze napełnić, gdy głodny, a siedmiokrotnie zwróci złapany, wszystko, co w domu ma, odda. Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry, na własną zgubę to czyni. Chłostę i wstyd on tu znajdzie, a jego hańba się nie zmarze. Bo zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty. Na okup za winę nie spojrzy, dary odrzuci, choćby się mnożył. Synu, przestrzegaj słów moich, moje nakazy przechowuj u siebie. Strzeż mych nakazów, byś żył, jak źrenicy oka mych uwag. Do palca je swego przymocuj, na tablicy serca je zapisz. Mów do mądrości, ma siostro, przyjaciółką nazywaj roztropność, abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. Przez okno bowiem swego domu, przez kratę się przyglądałem, ujrzałem wśród nieświadomych, poznałem pomiędzy chłopcami młodzieńca lekkomyślnego. Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił, o zmroku, o późnej godzinie, pod osłoną nocnych ciemności. Oto kobieta wychodzi naprzeciw, strój nierządnicy, a zamiar ukryty. Wzburzona, nieupanowana, nie ustoi w domu jej noga. To na ulicy, to na placu, na każdym rogu czatuje. Chwyciła go i obejmuje, z bezczelną miną doń rzekła: miałam złożyć ofiarę biesiadną, dziś dopełniłam swych słubów. Wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. Kilimem swe łoże wysłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu, swą pościel mirrą skropiłam, aloesem i cynamonem. Chodź, pijmy rozkosz do rana, miłością się cieszmy, bo mąż poza domem przebywa, udał się w drogę daleką, wór pieniędzy zabrał ze sobą, ma wrócić na pełnię księżyca. Omamiła go długą namową, pochlebstwem swych warg go uwiodła. Podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak jeleń związany powrozem, aż strzała przeszyje wątrobę, jak wróbel, co wpada w sidło, nieświadom, że idzie o życie. Teraz, synowie, słuchajcie mnie, zważajcie na słowa ust moich. Niechaj twe serce w jej stronę nie zbacza, po ścieżkach jej nie błąkaj. Bo wielu raniła, strąciła ich wielu, a wszystkich zabiła. Dom jej drogą jest do Szeolu, co w podwoje śmierci prowadzi. Pytanie, ilu z was znało ten fragment? Ręka do góry, nie bójcie się. Może 10 osób. Jest was tu znacznie więcej. Nie znamy Słowa Bożego. A popatrzcie, jak pięknie, plastycznie, obrazowo pokazane jest. Jest pokazana to jest cała strategia kuszenia do zła, do cudzołóstwa. Pokazana bardzo wyraźnie, precyzyjnie, jak łatwo człowiek upada. I dlaczego też pojawia się tego rodzaju upadek i w życiu mężczyzny, i w życiu kobiety. I teraz, jak powiedziałem, chciałbym przeczytać w krótkich fragmentach i komentować to, co wcześniej było przeze mnie przeczytane. A więc na początku, strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wryj na zawsze i zawieź sobie na szyi. Tu chodzi o Boże przykazanie. To jest taki symbol tych nauk, które przekazują rodzice swoim dzieciom. Przynajmniej w tradycji żydowskiej najpierw tą podstawową wiedzą były Boże prawa, Boże przykazania. Ufamy właśnie, że rodzice spełniają taki obowiązek wobec swoich dzieci, uczą je katechizmu, uczą Bożych przykazań, wyjaśniają je. Oczywiście w to później włącza się na jakimś etapie Kościół, to już jest nasza tradycja katolicka, ale najpierw to są rodzice. I częścią życia katolickiego powinno być odmawianie wspólne, rodzinne pacierza, łącznie z wymienieniem dekalogu, z wymienieniem dziesięciorga przykazań Bożych. Jeżeli w waszych domach jest to utrzymane, bardzo dobrze. Ale dzieciom, szczególnie młodym ludziom, trzeba to wyjaśnić. Co się kryje za tymi sprawami? Kiedy ja rozmawiam z młodzieżą, na przykład przygotowującą się do bierzmowania, ale nie tylko, to okazuje się, że prawie nikt, o ile mówią prawdę, nie ma takiego doświadczenia wspólnej modlitwy połączonej z wymienianiem Bożych przekazań. A szkoda, bo to jest właśnie ta nauka, która ma utkwić w naszym sercu. To nie chodzi też tylko o proste wyuczenie się Bożych przykazań, ale przede wszystkim o przykład własnego życia. Bo jak mogą później powiedzieć rodzice do swojego dziecka, że oto modliliśmy się razem z Tobą, uczyliśmy Ciebie 10 przykazań, tylko że my ich nie wypełnialiśmy. No tak się nie da, o wiele łatwiej jest złamać Boże przykazania, jeżeli żyjemy tak, jakby one nie istniały. I wielu niestety właśnie w taki sposób funkcjonuje. I dlatego to nasze chrześcijaństwo jest, jakie jest. Ale jeżeli będzie mimo wszystko to codzienne przypominanie sobie w gronie całej rodziny, czego chce od nas Pan Bóg, to wtedy myślę też, chronieni jesteśmy my sami, bo codziennie zastanawiamy się nad tą drogą, którą mamy iść i którą wyznacza nam Pan Bóg, i też chronione są dzieci, które tę drogę znają i które tak łatwo świat nie namówi na drogę odstępstwa, drogę łamania Bożych przykazań. I potem czytamy, gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz, gdy budzisz się, mówią do ciebie. A więc te Boże przykazania, ich znajomość prowadzi nas przez nasze życie. Przypominamy sobie o nich zaraz na początku dnia, a więc dobrze jest rozpoczynać dzień od tego pacierza połączonego z dekalogiem i jeszcze raz przypomnieć go sobie na końcu dnia, na przykład w ramach rachunku sumienia. I dalej czytamy, bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia upomnienie nagana. A więc ilekroć modlimy się, przypominamy sobie dekalog, to tak jakbyśmy światło włączali w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, żyjemy, jakbyśmy żyli w świetle, ale też udawać, że tych Bożych przykazań nie ma albo wręcz nie znać ich, no to jest tak jakby żyć w ciemnościach. Upadki gwarantowane, rozbita głowa, a może nawet i co gorszego. Drogą do życia upomnienie nagana i tutaj przede wszystkim odnosimy się do tej nagany, tego upomnienia, które możemy usłyszeć choćby w konfesjonale. I tu trzeba wielkiej pokory, by zrozumieć, że jest wartością, by kapłan upominał nas w różnych upadkach. Jest wartością najpierw, żeby się do nich przyznać. Ale też są tacy, którzy mają pretensje, że a ten ksiądz powiedział mi coś przykrego, to ja już do niego nie będę chodził do spowiedzi. To ty Bogu dziękuj za to, że takiego kapłana spotkałeś, że ci coś tam powiedział, co ci poszło w pięty, jak to się mówi. Bo może uchronił cię właśnie tym upomnieniem, które tak trudno było ci przyjąć od jakiegoś jeszcze gorszego upadku. Dzisiaj to raczej sobie wyszukujemy takich kapłanów, spowiedników, którzy no tak delikatnie coś powiedzą, nie powiedzą, pobłogosławią i do domu. Tylko że jeżeli nasze życie się nie zmienia, no to wtedy niestety owoce tego mogą być fatalne. I potem dalej czytamy w Piśmie Świętym, w odniesieniu jakby ciąg dalszy do tych nakazów, które mamy znać. One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język ma gładki, jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj się złowić. I tu właśnie jest pokazane, oczywiście to może być zła kobieta, zły mężczyzna, to nie ma znaczenia, płeć, bo pokusy mogą wychodzić z różnych stron. Ale jest pokazana właśnie ta strategia kuszona. Najpierw, że to jest ktoś obcy dla nas, ktoś spoza systemu naszych wartości. Tak trzeba to pojmować. I często my idziemy przez życie właśnie z jakimiś wartościami, nagle pojawia się ktoś z innego świata, kto nie wyznaje tych wartości, co my. I jeśli my nie jesteśmy bardzo dobrze zakorzenieni, to bardzo szybko można nas sprowadzić na złą drogę. I to jest właśnie to dalej, ten język gładki, przekonujący, który potrafi zakręcić nam w głowie, w wyobraźni i podważyć wartość tego, w co wierzymy, co jest dla nas ważne. I jest ostrzeżenie jej wdzięków, niech serce Twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj się złowić. Pytanie, jakie są nasze pragnienia? Jakie są nasze pragnienia? Czego pragniemy? Jeżeli ciągle jesteśmy niezadowoleni ze swojego małżeństwa, rodziny, żony, męża, bardzo szybko szatan to wykorzysta. Jeśli nasze pragnienia nie są skierowane w stronę Boga, by On był na pierwszym miejscu, również szatan bardzo szybko podsunie nam innego rodzaju pragnienia. Musimy pilnować tego, co dzieje się w naszym sercu. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że tam serce Twoje, gdzie myśli Twoje. A więc o czym myślisz? Jeśli pobudzamy nasze pragnienia w sposób grzeszny, na przykład przez filmy, obrazy, treści, grzeszne rozmowy, żarty, to jest prawie pewne, że wcześniej czy później dojdzie do upadku. Jakie są nasze pragnienia? I jest wielkim nieuporządkowaniem, kiedy ktoś mówi, że jest katolikiem, nawet jest w jakiejś wspólnocie, ale na przykład rozczytuje się w jakichś czasopismach, w których znajdują się na przykład treści erotyczne, czy są jakieś opowiadania dla kobiet, czy to są filmy, które często mężczyźni oglądają, seriale. I mówi, to jest nic, o taka rozrywka po prostu. No gdzieś wyczuwam, że to jest niefajne, ale że to mi tak bardzo nie zaszkodzi. Oczywiście, że zaszkodzi. To rodzi w nas jakieś grzeszne pragnienia i pożądania. I dalej czytamy, bo nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie. Czy schowa kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty? Czy kto pójdzie po węgrach ognistych, a stóp nie poparzy? Niesamowicie ważne słowa. Iluż z nas mówi, że dobrze, gdzieś tam uszczknę kawałek tego torta, zatrutego torta i mi na pewno nie zaszkodzi. Oczywiście, że zaszkodzi. Kto schowa ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szat? Tak łatwo się usprawiedliwiamy z tych drobnych wykroczeń, rozmów, relacji, spojrzeń. Może nawet i czegoś więcej. Mówimy, to był tylko jeden raz, no może dwa razy, a może i trzeci raz. I ty myślisz, że od tego się nie spali twoje małżeństwo, twoja rodzina? Tak ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania. Ostrzeżenie w kolejnym wersie. To nie tylko, że jest bardzo konkretnie powiedziane, że już samo dotknięcie żony bliźniego, tego, co nie należy do ciebie, już jest potępiane, ale też nie ujdzie karania, że to nie jest bezkarne, o nikt nas nie widzi. Bóg ciebie widzi. Twoje sumienie będzie ci o tym przypominać. Wcześniej czy później to zło gdzieś się upubliczni i wtedy niestety będzie ta kara, która ostatecznie może być karą wieczną. Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrzem napełnić, gdy głodny, a siedmiokrotnie zwróci złapany wszystko, co w domu ma, odda. To jest nawiązanie do sytuacji człowieka, który na przykład z biedy musi coś tam ukraść, że to jest jakiś rodzaj wytłumaczenia. Ktoś był w jakiejś takiej sytuacji, ale kiedy został złapany, widzimy, ma tutaj jakiś rodzaj skruchy, żalu, siedmiokrotnie chce zwrócić to, co ukradł, ale dalej jest jakby przeciwieństwo tego, że nie ma wytłumaczenia dla człowieka, który ukradnie komuś żonę czy męża, że to jest jego zguba. To jest zguba takiego człowieka. Nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia. Ileż później jest ran z tego powodu, że ktoś komuś podebrał męża czy żonę. Chłosty i wstyd on tu znajdzie, mówi Słowo Boże, a jego hańba się nie zmarze. Bo zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty. Na okup za winę nie spojrzy, dar odrzuci, choćby się mnożył. I tutaj tym mężem jest przede wszystkim sam Bóg, który będzie ostatecznym mścicielem krzywdy porzuconego współmałżonka, cierpiącego. Tej zdrady, do której doprowadziłeś swoją nieroztropność. On będzie tego ostatecznym mścicielem. Cały świat ci może mówić, zrobiłeś dobrze, szukaj lepszej miłości i tak dalej. Bóg tak nie powie. Bóg nie po to ustanawia przykazania, żeby je potem podważać. I dalej, synu, przestrzegaj słów moich, moje nakazy przechowuj u siebie. Strzeż mych nakazów, byś żył, jak źrenic oka mych uwag. I znowu jeszcze raz wezwanie do zachowywania Bożych przykazań. a więc pilnować swojego sumienia, konfrontować swoje postępowanie z tym, co mówi Słowo Boże, co mówią Ewangelie. Cały świat może powiedzieć, łącznie z niektórymi pasterzami, nawet bardzo wysoko postawionymi, że dzisiaj już wszystko wolno, że wszystkiemu można pobłogosławić. Nie wolno, bo Bóg tego nie odwołał. On ostatecznie, Boże przykazania, Ewangelie, to jest to, czego mamy się trzymać i trzymać się mądrych pasterzy. Tak uczy Słowo Boże. Do palca te przykazania przymocuj, na tablicy serca je zapisz. Mów do mądrości, ma siostro, przyjaciółką nazywaj roztropność, aby się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co głowę ma, co mowę ma gładko. A więc mądrość. Modlić się o dar mądrości, to powinno być nasze codzienne zadanie. Być roztropnym i modlić się o roztropność w uczynku, w postępowaniach, w wyborach. Jeśli wiesz, że coś może mieć złe konsekwencje dla ciebie, dla twojego ciała, dla twojej wyobraźni, dla twojego małżeństwa, nie wchodź w to, nie idź tam. Nie spotykaj się z tą osobą, która widzisz, że może być właśnie dla ciebie początkiem jakiegoś zła. Zerwij zawczasu taką relację. Okaż się mądrością, nie bądź głupi, nie bądź nieroztropny, bo przyjdzie ci za to płacić rachunek. Szatan zawsze zabiera później to, co najpierw dał i zabiera jeszcze więcej. Spłaca się go tak jak nieuczciwego lichwiarza. On ci pożyczył 100 zł, ty mu musisz oddać 100 tysięcy. Dokładnie tak działa szatan. I każdy będzie musiał to spłacić. I potem właśnie ten obraz owego młodzieńca, który przechadza się ulicą, spotyka. Oczywiście zauważmy, jeszcze to przeczytam, przez okno swojego domu, przez kratę się przyglądałem, ujrzałem wśród nieświadomych, poznałem pomiędzy chłopcami młodzieńca lekkomyślnego. Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił, o zmroku, o późnej godzinie pod osłoną nocnych ciemności. To jest właśnie obraz człowieka, który ucieka się do tej osłony, jaką może dać człowiekowi noc, że on się znajduje tam, gdzie być w tym momencie nie powinien. To jest taki biblijny symbol wychodzenia w przestrzeń grzechu. Oto nikt mnie nie widzi. Oto teraz jestem sam, w pokoju. Żona śpi, dzieci śpią, mąż śpi. Oto teraz mogę zrobić coś, co może być właśnie takim grzechem, taką przygodą. Właśnie nie bez powodu często w Piśmie Świętym przestrzenią zła jest ciemność, jest noc. Że właśnie tam zaczyna się kuszenie. Jakże często szatan to wykorzystuje. Jestem w przestrzeni, jestem w miejscu, w którym mnie być nie powinno. Można to oczywiście rozumieć na różne sposoby, ale to jest właśnie początek tego kuszenia. On znalazł się we niewłaściwym miejscu, niewłaściwej porze. Tak szatan zaczyna kuszenie. I oto on się objawia, w tym przypadku w postaci kobiety. Oto kobieta wychodzi naprzeciw, strój nierządnicy, a zamiar ukryty, wzburzona, nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga. To na ulicy, to na placu, na każdym rogu czatuje. A więc i swoim strojem i zachowaniem prowokuje, kusi. Widzimy, że sama jest osobą nieuporządkowaną, nieopanowaną, nie ustoi w domu jej noga, czyli też znajduje się tam, gdzie być nie powinna, zachowuje się w sposób, który jest niegodny jej jako żony. I to też można by przenieść na różne sprawy, które wydarzają się, na przykład tam, gdzie jesteśmy w pracy, w relacjach między ludźmi. Szczególnie pod wpływem alkoholu, jak to się mówi, wtedy puszczają hamulce, wtedy człowiek mówi więcej niż by normalnie mówił i zaczyna się właśnie upadek człowieka. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia. Dzisiaj to się właściwie zamazało. Jedno może sprowadzić do upadku drugiego, być właśnie tą biblijną kobietą, tą nierządnicą, która sprowadza na upadek. I w jaki sposób to czyni? Chwyciła go, obejmuje, z bezczelną miną doń rzekła. I dalej, miałam złożyć ofiarę biesiadną, dziś dopełniłam swych ślubów, wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. Więc na początku mówi, powołuje się na jakieś swoje wartości, czyli że ona też czci Boga, też się modli, składa jakieś ofiary i tak dalej, dopełnia tych ślubów, ale kolejne zdania, ona te śluby łamie. A więc jest dwulicowa, jest kłamcą. I to też jest nieraz ta przyczyna naszego zaślepienia na zło, na kuszenie, że wydaje nam się, że to człowiek, którego doskonale rozumiemy, może nawet ma te same wartości. Ale dosłownie już zaraz w kolejnym zdaniu widzimy, że jego postępowanie zaprzecza tym wartościom. Pamiętam rozmowę z pewną kobietą, która przyszła do mnie prosić o pomoc, jej mąż, zaangażowany i to bardzo, w pewną wspólnotę męską. Na szyi różaniec. I co? I znalazł sobie po 10 latach małżeństwa 20 lat młodszą partnerkę w pracy. I teraz są tam ze sobą razem, mają dziecko. On rozbił jej małżeństwo, ona zostawiła swojego męża, on też zostawił swoją żonę ze swoją córką. Proszę zobaczyć, ile jest tam poranionych po jednej, po drugiej stronie. Tu poraniona kobieta, tam poraniony, zostawiony mąż, tam są dzieci, tu są dzieci. Oni się tam gdzieś zeszli razem. Ten cały czas nosi różaniec naszy i cały czas się powołuje na swoją wiarę. Oczywiście do sakramentów przystępować nie może, ale kto wie, może znajdzie sobie jakiegoś duszpasterza, który stwierdzi, rozezna, o to możecie przystępować do komunii, bo dzisiaj nawet są tacy. I będą dalej coraz bardziej się topić w tym swoim grzechu. A więc znowu musimy tutaj zwracać uwagę, czy my rzeczywiście wierzymy w Boga, czy my rzeczywiście potrafimy być wierni naszym wartościom, czy my potrafimy spotkać się z Panem Bogiem. Cokolwiek chcielibyśmy też powiedzieć na temat naszych relacji z Panem Bogiem, trzeba też zadać sobie pytanie, czy ja potrafię przejąć się na serio temu, co Bogu przysięgałem. Jeszcze za chwilę będziemy się do tego odwoływać, ale to jest właśnie ten moment. Co ja tak naprawdę czczę? Czy Boga i potrafię być Mu wierny z powodu właśnie mojej wiary, czy też nie? I dalej, kilimem swoje łoże wysłałem, kobiercem wzorzystym z Egiptu, swą pościelę mirrą skropiłam, aloesem, cynamonem. A więc tworzymy klimat wspaniały, kuszenie. Chodź, pijmy rozkosz do rana, miłością się ciesz. To jest wejście w dialog z pokusą. To już trzeba było uciąć od razu, nie wchodzę, coraz bardziej kolejna wyobraźnia się uruchamia, wzrok, spojrzenia, dotyk. I człowiek już jest praktycznie poza wszystkimi swoimi fundamentami, wartościami, poza czujnością, którą uśpił. Choć pijmy rozkosz do rana, miłością się cieszmy, bo mąż poza domem przebywa, udał się w drogę daleką. Okazja czyni złodzieja. Tu też trzeba by się przyjrzeć, ile tych upadków niepotrzebnych z powodu nieroztropności współmałżonka, bo powinien być ze swoją żoną, z rodziną, a tymczasem właśnie gdzieś tam kariera, pieniądze i tak dalej, zostawienie swojej żony czy męża. No niestety, dzisiaj klasyka upadków małżeńskich. Omamiła go długą namową, pochlebstwem swych warg go uwiodła. Podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź. Jak wół, co idzie na rzeź. Pamiętajmy o tym, jak skończy wół, które pasą po to, żeby go zarżnąć. Jak jeleń związany powrozem, aż strzała przeszyje wątrobę. W tamtym czasie oczywiście jakiekolwiek uderzenie w te najbardziej wrażliwe punkty ciała to była pewna śmierć, szczególnie właśnie wątroba. Wiadomo, człowiek z chorą wątrobą bardzo szybko umiera, a więc to też pokazuje, jaka natychmiastowa jest śmierć człowieka, który wchodzi w ten rodzaj grzechu, oczywiście śmierć duchowa. To jest autentyczna śmierć. Jak wróbel, co pada w sidło, nieświadom, że idzie o życie. I na końcu właśnie tej kobiecie. Teraz, synowie, słuchajcie mnie, zważajcie na słowa ust moich. Niechaj Twe serce w jej stronę nie zbacza, po ścieżkach jej się nie błąkaj, bo wielu raniła, strąciła ich wielu, a wszystkich zabiła. Dom jej drogą jest do Szeolu, co w podwoje śmierci prowadzi. Szeol oczywiście miejsce potępienia, wiecznego cierpienia, śmierć wieczna. Taki jest los tych, którzy kuszą, są kusicielami, którzy korzystają z tej okazji do grzechu. Tak mówi Pismo Święte. Nie, że my znowu straszymy piekłem. My czytamy Słowo Boże. My mówimy to, co mówi Bóg. To jest mądrość Boża. Ostrzeżenie dla nas. To ma być wstrząs dla nas, abyśmy się opamiętali, żebyśmy się zdążyli nawrócić, pokutować i na nowo przejąć się tym, do czego Bóg nas powołał. I na zakończenie chciałbym przeczytać fragment takich orędzi, które Pan Jezus przekazał jednemu z mistyków współczesnych, Alanowi Amesowi, człowieka będącego pod opieką jednego z australijskich biskupów, a więc są to sprawy pewne, rozeznane przez Kościół i to jest właśnie to, co współcześnie mówi Bóg Ojciec do małżonków o grzechu cudzołóstwa. To orędzie pochodzi z roku 1995, z 2 kwietnia. Co mówi Pan Jezus? Wzięcie sobie kolejnego małżonka, kolejnego kochanka jest złamaniem kolejnego mojego przykazania. Nie cudzołóż to przykazanie, które dałem, ponieważ kobieta i mężczyzna stają się jednością w moich oczach, kiedy składają przysięgę małżeńską. Przysięga ta składana jest przede mną i stanowi obietnicę, która łączy kobietę i mężczyznę w miłości. Przysięga ta jest święta i nie może zostać złamana. Przysięga ta łączy obie dusze w jedno w moim sercu. Przysięga ta jest darem dla mnie od kobiety i mężczyzny. Bardzo ważne zdanie. Przysięga ta jest darem dla mnie od kobiety i mężczyzny. Darem, który rośnie w miłości każdego dnia, który spędzają razem. To dar, który co dzień potęguje radość, którą mi przynosi. To dar, który cenię i trzymam blisko swojego serca. To dar, którego nigdy nie chcę stracić i pragnę, aby zawsze był ze mną, bym mógł na niego patrzeć i cieszyć się jego czystością i miłością. Dar ten jest jednym z najbardziej szczególnych darów, jakie może dać mi ludzkość. Niszczenie małżeństw obraża mnie, ponieważ dar, który dostałem od ludzi, zostaje mi odebrany. Zły wie o tym, więc stara się niszczyć małżeństwa, aby mnie obrazić. Kiedy popełniane jest cudzołóstwo, niszczy on nie tylko małżeństwo, ale też osoby spoza małżeństwa, które uczestniczyły w grzechu. Mówią swojemu Bogu: nie dbam o ciebie, nie obchodzą mnie moi bracia i moje siostry. Troszczą się tylko o siebie. Nie tylko ci, którzy aktywnie uczestniczą w cudzołóstwie, grzeszą, ale też ci, którzy obserwują to w milczeniu lub nawet zachęcają do tego. Kiedy małżeństwo zostaje zniszczone przez cudzołóstwo, jest to ciężki grzech, który obraża mnie, twojego Boga. Odwracam się ze smutkiem, ponieważ nie mogę znieść patrzenia na to. Czasami te zagubione dzieci ponownie zawierają związek małżeński i wierzą, że już nie grzeszą, gdyż w oczach ludzi są mężem i żoną. Zły zwodzi moje dzieci, dlatego dzień za dniem żyją w stanie grzechu, który staje się coraz cięższy. Oni sami nie widzą go, nie widzą go też często ich przyjaciele i rodziny. Po prostu go akceptują. Grzech rośnie i rozprzestrzenia się na każdego, kto ma z nim kontakt. Ci, którzy żyją w stanie grzechu, muszą prosić o przebaczenie przez mojego Syna Jezusa, a kiedy je otrzymają, nie powinni wracać do grzechu. Czasem małżeństwa rozpadają się z innych powodów, z powodu przemocy, gniewu, egoizmu, chciwości, braku życzliwości. Jest wiele powodów, a wszystkie pochodzą od złego. Jeśli w małżeństwie miłość jest pielęgnowana i odżywiana, kiedy stoi na pierwszym miejscu w waszych umysłach i sercach, nic takiego nie może się zdarzyć, ponieważ miłość zwycięża wszystko. Niestety moje dzieci w swojej słabości często poddają się złu i nie pozwalają, aby ich miłość świeciła. Jeśli tak się dzieje, a jeden małżonek decyduje się na odejście, druga połowa musi pozostać wierna obietnicy, którą przede mną złożyła. W przeciwnym razie ona także zostanie wciągnięta w grzech. Osoba ta musi nadal żyć tak, jak gdyby drugi małżonek był przy niej, tak, aby okazać prawdziwą miłość wobec Boga i swojego wybranka. Taki dar jest wówczas dla mnie bardzo szczególny i w zamian przygotowuję dla tej osoby szczególne miejsce w moim sercu. Ludzie muszą pamiętać, że zjednoczenie się w miłości przed Bogiem to bardzo szczególna łaska. Łaski tej nie należy nigdy odrzucać ani niszczyć, gdyż wówczas poważnie niszczy się swoją duszę, swojego ducha. Proszę zobaczyć, chyba są wszystkie odpowiedzi na pytania, które mogą się zrodzić w takich sytuacjach. I od jakiegoś czasu, kiedy ktoś do mnie dzwoni w takich sprawach: proszę księdza, jestem opuszczony przez mojego męża, przez moją żonę, co mam zrobić? Trwaj w sakramencie małżeństwa, trwaj w wierności. To cierpienie, które teraz przynosisz, jest największym darem, który wyjednuje ci Boga szczególne miejsce w niebie. Ale nie wolno ci w tym momencie godzić się na rozwód i szukać sobie kogoś innego, bo zostawił cię mąż czy żona. Nie wolno. Bóg nie daje na to zgody, bo byłoby to wbrew przysiędze. Przysiędze wierności, jedności małżeńskiej. tej przysiędze, którą, jak czytam, jest darem, największym darem, jaki małżonkowie dają samemu Bogu, którego cieszy. Najwspanialsze zdanie w tym fragmencie, przynajmniej ja tak uważam, że dar, który rośnie w miłości każdego dnia, który spędzają ze sobą razem. Każdy dzień przeżyty wierności mężowi i żonie jest darem, który składacie Panu Bogu, za który chce was wynagrodzić, bo przecież Bóg wie, jakie to jest trudne. I Bóg chce się cieszyć czystością tego daru, prawdziwą miłością. To nie może być dar wymięty jak papier toaletowy, wypaprany na wszystkie strony i udawana wierność małżeńska, a zdrady na lewo, na prawo, że nie ma po prostu wstydu nawet, co my Bogu ofiarujemy. Ale kiedy to jest czyste, prawdziwe, szczere, to jest jeden z największych darów, jak czytamy, jakie może dać mi ludzkość, mówi Bóg. I obraża go niszczenie małżeństw. Zgoda rodzin na to, że ktoś się rozwodzi. Milczenie rodziców na grzechy swoich dzieci. Milczenie dzieci na grzechy rodziców. Przyzwolenie społeczne, może nawet przyzwolenie niektórych kapłanów, którzy już nie potrafią powiedzieć, czy to jest grzech, że to jest zło, że tak nie wolno. Zły wykorzystuje okazję, jakiej się mu stwarza. Dzisiaj świat stwarza takie okazje. My musimy iść inną drogą. Przypominać sobie tą prawdziwą naukę Jezusa Chrystusa. Pielęgnować prawdziwą miłość małżeńską. Jezus mówi w tym fragmencie bardzo wyraźnie, jeśli miłość w małżeństwie jest pielęgnowana i odżywiana, kiedy będzie na pierwszym miejscu w waszych umysłach i sercach, nic takiego nie może się wydarzyć jak przemoc, gniew, egoizm, chciwość, brak życzliwości. To wszystko, co pochodzi od złego ducha. A więc o taką właśnie postawę serca prośmy. Najpierw dla samych siebie, dla obecnych małżonków, a dla tych, którzy są w kryzysie, bądźmy wsparciem. Przypominajmy o tych fundamentach, o tym, czego chce Bóg. Módlmy się za nich. I prośmy Pana Boga właśnie o to, aby wszystkie małżeństwa były święte, aby mogły składać Bogu codziennie ten piękny, wspaniały dar, który jest trzonem świętości Kościoła i który kiedyś będzie też dla was dumą i powodem waszej nagrody w niebie. Amen.